Od autora. Czy istniały kiedyś czasy łatwe? Wydaje się, że nie było takich czasów. Zawsze czasy były trudne, przełomowe, czyli kryzysowe. Czy możemy porównywać nasze czasy z tym, co stało się w XX wieku, wieku panowania dwóch wielkich ideologii faszyzmu i komunizmu, obozów koncentracyjnych i gułagów, milionów ofiar? Oczywiście, że nie możemy. Są jednak dwa powody, dla których nasze czasy możemy nazwać trudnymi. Przynajmniej kilkadziesiąt ostatnich lat Europa i Polska pozostawały w stanie stabilizacji, spokoju, rozwoju demokracji i pomimo pewnych wstrząsów także gospodarki. Obecnie mamy wrażenie jakiegoś szczególnego rozchwiania. Poza tym zawsze czasy, w których my żyjemy, wydają się nam subiektywnie trudne. Co zatem charakteryzuje nasze czasy? Są to czasy szczególnego przesilenia, naporu na granice Europy uchodźców uciekających przed biedą, prześladowaniami, konfliktami i bronią będącą produktem naszej cywilizacji technicznej. Będzie się kiedyś mówiło o naszych czasach jako o czasach nowej wędrówki ludów. Tylko w odróżnieniu od średniowiecznych ludów, współczesne ludy wędrujące do Europy są wyposażone w mobilne urządzenia elektroniczne i mają dostęp do internetu. To czasy wojny Asada przeciwko własnemu narodowi syryjskiemu, w której cywile, w tym dzieci, giną od broni chemicznej, a mocarstwa światowe jak Rosja czy Turcja realizują tam swoje interesy polityczne, militarne i ekonomiczne. To czasy eksterminacji całych ludów, jak Jazydzi czy Rohingya. To czasy, w których młodzi ludzie, maszerując w Gdańsku przeciw imigrantom, krzyczą: zrobimy z wami to samo, co Hitler z Żydami. A ktoś na forum internetowym zamieszcza wpis: zapraszamy, mamy dobre zaplecze w postaci obozów koncentracyjnych. To czasy budzenia się nacjonalizmów także w skrajnej faszystowskiej postaci. To czasy małych ludzi, w których życie, jak celnie pisze Dubravka Ugresic, dzięki nowym mediom przemieniło się w permanentny karnawał. To czasy, w których nauczyciele nie mają na tyle empatii i kompetencji kulturowych, aby zauważyć, że ich uczeń został zahejtowany w internecie na śmierć przez ich podopiecznych. To czasy, w których teatralizujemy zło, a przestępcy i mordercy urastają do rangi bohaterów i celebrytów, zyskując milionowe tantiemy za dzienniki i wspomnienia, które stają się kanwą scenariuszy filmowych. To czasy, w których nie ma poczucia przyzwoitości. To czasy, w których za pomocą eufemizmów językowych usiłujemy zapomnieć, że żyjemy w strukturalnym kłamstwie. To czasy, w których doświadczamy jakiejś wyjątkowej intensyfikacji irracjonalizmu, braku krytycznego myślenia, naiwności, kwestionowania naukowych autorytetów, na przykład w dziedzinie szczepionek, przede wszystkim jednak panoszących się w formie językowego słowotwórstwa twórców wyobraźni, które uznawane za faktyczną rzeczywistość kształtują nasze życie indywidualne i społeczne. To czasy, w których profesor nie może powiedzieć studentowi, że coś jest jego piętą achillesową, by nie obrazić jego umysłu, a kiedy na pytanie, kto jest twórcą Iliady, słyszy Horacy, wyraża radość, że student coś kojarzy. Mając to wszystko na względzie, należy dodać jeszcze i to. To czasy, w których coraz trudniej nie wstydzić się bycia człowiekiem. Żyjemy w czasach bez wstydu, w których honor już niewiele znaczy, a nawet zastępuje go honorarium. W naszych czasach jedni ludzie giną za wolność, a inni sprzedają ją za bezpieczeństwo. Podważa się podstawowe zasady demokracji, w tym trójpodziału władzy. Wykorzystuje się najnowsze technologie i narzędzia medialne do wpływu na wybory. Tanieje odpowiedzialność. Polityka przestaje być służbą publiczną i troską o dobro wspólne, a staje się bezpardonową walką o wpływy i władzę. W wielu krajach do władzy dochodzą błaźni. Prawda przestaje być podstawową wartością i płynnie przechodzi w postprawdę, a myślenie w przeciętność i banalność. Mądrość znika na rzecz pragmatycznej wiedzy, a troskę o siebie wypiera chora ambicja, pycha i zawiść. Pomimo nasilenia się pewnych tendencji, można mieć jednak wrażenie, że wszystko to już było. Ukazuje nam to perspektywa 26 wieków europejskiej filozofii. Słowa i myśli wielkich filozofów przeszłości odkrywają przed nami wielkie, uniwersalne prawdy i prawa życia, które rzucają światło także na nasze czasy. Celem tej książki jest wydobycie celnych, ważnych, pouczających myśli zarówno myślicieli minionych wieków, jak i współczesnych na temat ważnych spraw i problemów, między innymi takich jak ambicja, człowiek, kłamstwo, prawda, polityka, sława, sprawiedliwość, władza, zawiść. Są one zapiskami z moich własnych lektur, zapiskami, jak w takim przypadku, subiektywnymi. Można by oczywiście znaleźć też inne myśli i innych myślicieli. Można by ich wskazać więcej. To, co je łączy poprzez wieki, to uderzająca zbieżność. Dowodzi ona, że pod wieloma względami natura ludzka jest niezmienna. Dlatego na nasze wciąż aktualne pytania możemy szukać odpowiedzi u myślicieli przeszłości. Stwierdził kiedyś Luc de Clapier, Marquis de Vauvenargues. Nową i oryginalną byłaby książka, która uczyłaby kochać stare prawdy. Nie wiem, czy sprostałem jego postulatowi, to oceni sam czytelnik. Moim zamiarem jest dać możliwość konfrontacji własnych doświadczeń i przemyśleń czytelników z myślami klasyków. Pozostaje mi nadzieja, że książka stanie się inspiracją do myślenia i stawiania pytań, a także radzenia sobie w naszych trudnych czasach. Ambicja. We współczesnej kulturze, w której wszyscy konkurują z wszystkimi, która sukces, karierę, powszechne uznanie i możliwość wywierania wpływu czyni wyznacznikiem życia, ambicja wydaje się cnotą. Któż bowiem nie chciałby realizować swych marzeń, zdobywać wiedzy i umiejętności, osiągać dalekosiężnych celów, rozwijać się, realizować karierę zawodową? A nie jest to możliwe bez ambicji. Tak rozumiana ambicja byłaby zatem czymś jednoznacznie pozytywnym. Jednak już Arystoteles rozróżnił ambicję jako cnotę i jako wadę. Odróżnił ambicję zdrową od chorej. Człowieka bowiem nadmiernie ambitnego ganimy jako kogoś, kto pragnie czci więcej niż trzeba i pragnie jej ze źródeł niewłaściwych. Człowieka natomiast bez ambicji, jako kogoś, kto nie pragnie nawet tych objawów czci, które są nagrodą za czyny moralnie piękne. Ambicja według greckiego filozofa jest cnotą odniesioną do czci. Jest szlachetna i odczuwana przez ludzi szlachetnych, gdyż jest dążeniem do dóbr wysoko cenionych i powszechnie szanowanych. Są nimi cnoty i te dobra, które mogą służyć innym. Jej przeciwieństwem jest zawiść. Dzięki ambicji sami dążymy do uzyskania tych dóbr, odczuwający zawiść pragnie natomiast, aby inni ich nie posiadali. Późniejsze rozumienie ambicji oderwało ją od arystotelesowskiego dążenia do osiągnięcia cnót moralnych. Po Arystotelesie pozostało jednak słuszne przekonanie, że ambicja tylko wówczas spełnia swą pozytywną funkcję, jest źródłem woli dążenia, wytrwałości, pracowitości, jeśli nie jest ani przesadna, ani za słaba. Ludzie przesadnie ambitni, dążąc do celów, które z różnych powodów nie są dla nich do osiągnięcia, stają się zawistni, nieufni, gotowi do podłości i służalstwa. Natomiast ci, którzy mają jej zbyt mało, są przeciętni, leniwi, nie mają żadnych aspiracji. Ambicja jest jak ogień w maszynie parowej. Jeśli jest zbyt silna, może spowodować wybuch i poparzenie. Jeśli jest zbyt słaba, nie stanie się siłą napędową. Ambicji powinno być w sam raz. Taką ambicją kieruje się człowiek pokorny, czyli ten, który nie ma ani zbyt przesadnego, ani zbyt niskiego mniemania o sobie. Zna swoje możliwości i stara się je realizować. Natomiast przesadnie ambitny kieruje się pychą. Nowożytne i współczesne rozumienie ambicji jako wady mogło mieć początek w kulturze rzymskiej, w której zostało połączone z pojęciem osoby. Osoba, czyli persona, oznaczała wówczas stanowisko, godność, urząd. Osobą stawał się zatem ktoś, kto osiągnął stanowisko, wszedł na urząd. Natomiast ambicja, po łacińsku ambitio, oznaczała staranie się o urzędy, względy, chciwość zaszczytów, ubieganie się o popularność. Takie też znaczenie nadał jej Immanuel Kant, który określił ją jako nieumiarkowaną żądzę czci. Siłą napędową przesadnej ambicji jest jednak nie tylko żądza czci, lecz także żądza panowania i żądza pieniędzy, egoizm i chęć bycia zauważanym. Chora ambicja nie ma dobrej sławy, przynosi wiele zmartwień, każe dążyć do tego, co przekracza nasze naturalne potrzeby. Rodzi zachłanność, zamieszanie, intrygi, przekupstwo, krzątaninę i niesprawiedliwości. Otwiera drogę innym wadom, zarozumiałości, tchórzostwu, podłości i nieufności. Jeśli nie osiągnie celu, przeradza się w resentyment. Jeśli natomiast cel osiągnie, łatwo usprawiedliwia środki, za pomocą których je osiągnęła. Kto zatem woli spokój, spoczynek, powinien unikać nadmiernej ambicji. Dlatego przestrzegali przed nią Michel de Montaigne i Adam Smith. Ten drugi pisał: nigdy nie wchodź tam, skąd jedynie niewielu było w stanie powrócić. Nigdy nie przekraczaj kręgu ambicji. Nawet nie porównuj siebie z panami tego świata, którzy zaabsorbowali już uwagę połowy ludzi przed tobą. Ambicja jest zatem cnotą, gdy buduje nas w tym, czym jesteśmy. Wadą określa nas jedynie przez to, co mamy. W pierwszym przypadku poważamy osobę, która dzięki ambicji wiele osiągnęła. W drugim jedynie zajmowane przez nią stanowisko. Dlatego, by przywrócić ambicji jej pozytywne znaczenie, należałoby odwrócić rzymski porządek rzeczy. To nie urząd nadaje splendor osobie, lecz osoba urzędowi. To chyba miał na myśli Francis Bacon, pisząc, że państwo powinno dobierać takich ministrów, którzy mają większe poczucie obowiązku niż chęć wyniesienia się, oraz odróżniać naturę czynną od usposobienia usłużnego. Arystoteles. Ambicja to jest zazdrość, jest bowiem rodzajem przykrości wywołanej przez jawną obecność cenionych wysoko dóbr, które jesteśmy w stanie posiąść. Przykrości nie dlatego odczuwanej wobec ludzi równych nam z natury, że oni posiadają te dobra, lecz dlatego, że my jeszcze ich nie mamy. Człowieka bowiem nadmiernie ambitnego ganimy jako kogoś, kto pragnie czci więcej niż trzeba i pragnie jej ze źródeł niewłaściwych. Człowieka natomiast bez ambicji, jako kogoś, kto nie pragnie nawet tych objawów czci, które są nagrody za czyny moralnie piękne. Jacy ludzie pobudzają naszą ambicję? Są to mianowicie ci, którzy posiadają mądrość, męstwo, władzę. Rządzący mogą przecież licznym ludziom uczynić wiele dobrego. Należą zaś do nich wodzowie, polityczni mówcy i wszyscy inni, którzy posiadają tego rodzaju władzę. A dalej ci, którym wielu z nas pragnie dorównać, których przyjaciółmi wielu chciałoby zostać i których wielu z nas chciałoby poznać. poza tym ci, których wielu podziwia i których my sami podziwiamy. Przeciwstawni im ludzie są natomiast przedmiotem naszej pogardy. Pogarda jest bowiem przeciwieństwem ambicji, a pogardzanie przeciwieństwem kierowanego ambicją dążenia. Wynika stąd niezbicie, że ci, którzy sami są zdolni kierować ambicją lub pobudzać do tego innych, są jednocześnie skłonni do pogardzania takimi ludźmi i wszystkimi posiadanymi przez nich wadami, które są przeciwieństwem dóbr stanowiących przedmiot ambicji. Michel de Montaigne. Rzecz najbardziej przeciwna spokojnym wywczasom to ambicja. Chwała i spoczynek to dwie rzeczy, które nie mogą sypiać w tym samym łóżku. Gdybym był dał folg ambicji, byłbym codziennie napotkał milion utrapień cięższych do strawienia niźli trud, który napotkałem we wstrzymaniu naturalnej skłonności, jaka mnie ku temu parła. Jeżeli nie przez sumienie, to przynajmniej z ambicji wyrzeknijmy się ambicji. Wzgardźmy tym głodem chwalby i rozgłosu, głodem niskim i plugawym, który każe nam żebrać uznania u wszelkiego rodzaju ludzi. Cieszy mnie patrzeć, ile tchórzostwa i podłości mieści się w ambicji, przez ile ohydy i służalstwa trzeba je przejść, aby dojść do swego celu. Francis Bacon. Ambicja jest podobna do gniewu, który jest usposobieniem, co czyni człowieka aktywnym, wytrwałym, rzeźkim i ruchliwym, jeżeli nie zostanie powściągnięty. Jeśli zaś zostanie powściągnięty i nie może dojść do swego celu, to staje się porywczy i gorączkowy, a przez to złośliwy i jadowity. Podobnie ludzie ambitni, jeśli znajdują otwartą drogę dla swej kariery i stale wznoszą się coraz wyżej, to raczej są bardziej aktywni niż niebezpieczni. Lecz jeśli spotkają przeszkodę na drodze swych pragnień, to stają się w swym wnętrzu niezadowoleni i patrzą na ludzi i na sprawy ludzkie złym okiem, a największą im przyjemność sprawia, gdy rzeczy przyjmują zły obrót. Jeśli bowiem nie wznoszą się wyżej w swej służbie, to chwycą się środków, ażeby wraz z nimi upadło to, czemu służą. Baruch Spinoza. Ambicja jest to nadmierne pożądanie chluby. François La Rochefoucauld. Największa nawet ambicja traci wszelki pozór ambicji, gdy się znajdzie w bezwarunkowej niemożności dojścia tam, dokąd dąży. To, co się wydaje bezinteresownością, jest często jedynie zamaskowaną ambicją, która gardzi małymi korzyściami, aby dążyć do większych. Jean Labrieux. Niewolnik ma nad sobą tylko jednego pana. Ambitny tylu, ile jest osób mogących się przyczynić do jego wyniesienia. Georg Christoph Lichtenberg. Wybujałą ambicję i nieufność zawsze widywałem razem. Immanuel Kant. Nie jest ona, ambicja, dbałością o dobre imię, szacunkiem, którego człowiekowi wolno oczekiwać od innych ze względu na swą wewnętrzną moralną wartość, lecz dążeniem do czczej sławy, gdzie wystarczy pozór. Pysze, żądaniu wobec innych, by siebie samych w porównaniu z nami oceniali jako nieznaczących, głupocie działającej wbrew swojemu własnemu celowi, tej pysze, powiadam, wystarczy jedynie schlebiać i tak za pomocą namiętności głupca można mieć nad nim władzę. Adam Smith. Nigdy nie wchodź tam, skąd jedynie niewielu było w stanie powrócić. Nigdy nie przekraczaj kręgu ambicji. Nawet nie porównuj siebie z panami tego świata, którzy zaabsorbowali już uwagę połowy ludzi przed tobą. Człowiek ambitny wszakże schlebia sobie, że ta wspaniała sytuacja, do której się zbliża, przysporzy mu tyle środków do zaskarbienia szacunku i podziwu ludzi i pozwoli mu działać tak właściwie i godnie, że blask przyszłego postępowania całkowicie ukryje lub zetrze podłość poczynań, które doprowadziły do tego znakomitego położenia. W wielu rządach kandydaci do najwyższych stanowisk znajdują się ponad prawem i jeśli uda im się osiągnąć przedmiot ich ambicji, nie potrzebują się obawiać, iż będą pociągnięci do rozliczenia się ze środków, za pomocą których je zdobyli. Ambitny człowiek w rzeczywistości dąży nie do wygód czy przyjemności, lecz do takiego czy innego zaszczytu. Często jednakże jest to zaszczyt źle pojęty. Zaszczyt związany z wyniesieniem na wysokie stanowisko wydaje się zarówno w jego oczach, jak i w oczach innych ludzi skażony i skalany przez niegodziwość środków, za sprawą których został wywyższony. Claude-Adrien Helvetius. Człowiek ambitny tak samo zabiega o wysokie stanowisko w czasach, gdy tracą one wartość ze względu na ludzi, których się na nie wyznacza, a więc także w czasach, gdy zajmowanie wielkiego stanowiska nie przynosi wielkiego zaszczytu. U podstaw ambicji nie leży zatem pragnienie uznania. Daremnie mówiono, że człowiek ambitny sam siebie oszukuje. Oznaki uznania, jakim się go obdarza, ostrzegają go ciągle, iż poważa się nie jego, ale zajmowane przezeń stanowisko. Widzi więc, że uznanie, jakim się cieszy, bynajmniej nie dotyczy jego osoby i że zniknie wraz ze śmiercią albo niełaską pana, że nawet starość panującego wystarczy, by je zniweczyć. Można rozróżnić dwojakiego rodzaju ludzi ambitnych. Jedni, źli z natury, wrogowie cudzego szczęścia, pragną wysokich stanowisk nie dla korzyści, które one zapewniają, lecz by zaznać jedynej przyjemności nieszczęśliwych, móc dręczyć ludzi i cieszyć się ich nieszczęściem. Istnieją też ludzie ambitni innego typu i takimi są niemal wszyscy. Ludzie ci ubiegają się o wysokie stanowiska jedynie dla związanych z nimi korzyści. Friedrich Nietzsche. Dopóki człowiek nie został jeszcze narzędziem ogólnego pożytku dla ludzi, niechaj go ambicja dręczy. Bezwstyd. Bezwstyd to według pseudoplatona usposobienie, które czyni zdolnym do wystawienia się na niesławę dla zysku. Według Arystotelesa bezwstyd jest wadą wstydu przez nadmiar, tak jak nieśmiałość jest wadą przez niedomiar. Bezwstydny nie liczy się z niczyim sądem. Kartezjusz posunął się nieco dalej, określając bezwstyd jako bezczelność, która jest pogardą dla wstydu i chwały. Arystoteles wskazał na następujące czyny, które są bezwstydne. Tchórzostwo, porzucenie tarczy i ucieczka z pola bitwy, nieuczciwość i krzywda, na przykład nieoddanie depozytu, rozwiązłość, zakazane stosunki seksualne w miejscach, w których są niedopuszczalne, chciwość, ciągnięcie zysków z rzeczy lichych lub haniebnych, z ludzi bezbronnych, zniewieściałość, unikanie wysiłków, którym stawiają czoła ludzie starsi albo bardziej delikatni, małoduszność i nikczemność, lżenie kogoś za doznane dobrodziejstwo, chełpliwość, przypisywanie sobie wszelkich zasług, nieodpowiedzialność, nieszlachetne usposobienie, pochlebstwo, oszczerstwo, plotkarstwo, zdrożność. Wstyd zawsze dotyczył jakiejś sfery tabu. Było nią ciało, prywatność, intymność, przykazania, zasady moralne, pewne wzorce zachowań, obyczaje, sakrum. Każdy, kto tę sferę tabu przekraczał, doświadczał bezwstydu. Niektóre naruszenia związane były z poczuciem dyshonoru. Kto stracił honor, nie mogąc udźwignąć dalej swego życia ze względu na społeczny ostracyzm, odbierał je sobie. Bezwstyd związany był bowiem z kodeksem rycerskim. Na przykład bezwstydem była obraza kobiety. W takich sytuacjach mężczyźni wzywali innych mężczyzn na pojedynek. Za bezwstyd jeszcze do niedawna uchodził także brak kanonicznej wiedzy, którą powinien posiadać każdy wykształcony człowiek. Pamiętam jeden z pierwszych moich wykładów z etyki na studiach, w czasie którego dr Stanisław Grygiel, filozof, ówczesny redaktor miesięcznika Znak, odwołał się do Homerowej Iliady. Widząc nietęgie miny u sporej części słuchaczy, powiedział mniej więcej tak. Proszę koleżeństwa, znajdźcie w rodzinie 15-latka. Nie, 13-latka, bo to wstyd, proszę koleżeństwa. Niech uda się w waszym imieniu do biblioteki i pożyczy na swoje nazwisko Iliadę, bo to wstyd, proszę koleżeństwa. Niech przyniesie ją do was do domu pod płaszczem, by nikt nie widział, bo to wstyd, proszę koleżeństwa, i przeczytajcie ją szybko w ustronnym miejscu, by nikt nie widział, że jej nie znacie, bo to wstyd, proszę koleżeństwa. Dzisiaj trudno byłoby powtórzyć tę scenę. Nie wstydzi się już dziennikarz telewizyjny, który, by pochwalić się swoją wiedzą, stwierdził: wszystko płynie, jak powiedział grecki filozof Pantarei. Nie wstydzi się dziennikarka, która zakończyła swój feministyczny artykuł w gazecie trawestacją znanego fragmentu książki Kobiety kobietom zgotowały ten los. Jak bardzo zmieniło się obecnie pojęcie bezwstydu, świadczy m.in. to, że Plutarch uważał za bezwstyd samochwalstwo. Dzisiaj samochwalstwo to autopromocja, której w żaden sposób nie wiąże się z bezwstydem. Dzisiaj bezwstyd przybrał nową postać. Widać to wyraźnie, gdy odwołamy się do analizy pojęcia wstydu u Jean-Paul Sartre'a. Opisał go w Bycie i nicości jako sytuację, w której podglądający kogoś na korytarzu przez dziurkę od klucza uprzedmiotawia go. Zostaje na tym przyłapany przez kogoś innego, kto przechodzi korytarzem. Dzisiaj ten przykład Sartre'a uległby radykalnej modyfikacji. Przechodzący korytarzem nie tylko nie budzi w podglądającym poczucia wstydu, ale sam się do podglądania dołącza. Podglądają razem. Bezwstydem nie jest już wstydzenie się z postępków haniebnych czy pogarda dla nich. Bezwstyd stał się opłacalnym towarem. Nazwałem to kiedyś teatralizacją zła. W Polsce ta teatralizacja zaczęła się od Katarzyny W., Matki Madzi, przedstawianej w niektórych tabloidach jako celebrytka. Dzisiaj, odbywając wyrok, pisze być może wspomnienia, o które będą walczyć wydawcy, proponując niebotyczne tantiemy. Następnie na podstawie tych wspomnień zostanie napisany scenariusz filmowy. Czy moje przewidywania nie są zbyt pesymistyczne? Spójrzmy na niektóre formaty programów telewizji amerykańskiej. Kiedyś najbliżsi przyznawali się do bezwstydnych czynów na ucho, w domu. Dzisiaj mówią te najgorsze rzeczy po raz pierwszy publicznie, w programie telewizyjnym. Sprzedają je jako towar, który przynosi sławę i popularność. Polem, na którym obecnie bezwstyd panoszy się w sposób szczególny, jest polityka. Co prawda grunt pod politykę bez etyki przygotował już teoretyk polityki Niccolò Machiavelli w okresie renesansu. Jednak dopiero współcześnie polityka stała się obszarem panowania zakłamania, postprawdy, oportunizmu, braku szacunku, a nawet arogancji, buty, bezczelności i chamstwa. Mało kto wstydzi się takich postaw. Polityczny bezwstyd staje się wyborczym paliwem. Na koniec jeszcze jedna forma bezwstydu. Emmanuel Levinas, którego cała rodzina została wymordowana na Litwie w czasie II wojny światowej, stwierdził, że zawstydza nas twarz innego. Wdowy, kogoś samotnego, sieroty, kogoś opuszczonego i pozbawionego opieki, obcokrajowca, kogoś, kto nie jest stąd. Oto ktoś puka do naszych drzwi podczas śniadania. Przełykamy szybko kęs bułki z szynką, otwieramy drzwi i widzimy obdarte i głodne dziecko. Sama jego obecność budzi w nas poczucie wstydu. Powiedzmy wprost, bezwstydem jest syty Zachód, marnujący żywność, podczas gdy dziesiątki tysięcy dzieci umierają z głodu. Bezwstydem jest bogacenie się bogatych bez ograniczeń kosztem wyzyskiwanych. Demokryt. Kto popełnia czyn haniebny, powinien się przede wszystkim wstydzić samego siebie. Pseudoplaton. Bezwstyd. Usposobienie, które czyni zdolnym do wystawienia się na niesławę dla zysku. Arystoteles. Wstyd jest stanem umiaru pomiędzy bezwstydem a nieśmiałością, bo ten, kto nie liczy się z niczyim sądem, jest bezwstydny, a kto liczy się z sądem każdego, ten jest nieśmiały. Kto natomiast liczy się z sądem ludzi, którzy uchodzą za uczciwych, ten jest wstydliwy. Marek Aureliusz. Gdy cię gorszy jakiś bezwstyd, natychmiast postaw sobie pytanie. Czy to możliwe, by ludzie bezwstydni nie istnieli na świecie? Niemożliwe. Nie żądaj więc niemożliwości. I ten człowiek jest jednym z tych bezwstydnych, którzy na świecie być muszą. To samo niech ci przyjdzie na myśl na widok łotrostwa, wiarołomstwa i jakiego bądź przewinienia. Teofrast. Bezwstyd można określić jako lekceważenie opinii dla brudnego zysku. A bezwstydny to ktoś taki, kto na przykład puściwszy kogoś z torbami, zwraca się doń potem o pożyczkę. Złożywszy ofiarę Bogom, sam wprasza się na obiad do znajomych, a całe mięso ofiarne idzie na solenie. Potem, zawoławszy służącego, który mu towarzyszył, bierze ze stołu mięso i chleb i mówi tak, aby go wszyscy słyszeli. Zajadaj, Tibejosie. Idąc na zakupy, przypomina rzeźnikowi jakieś przysługi, które mu oddał i stanąwszy przy wadze, rzuca na nią najchętniej kawałek mięsa albo przynajmniej kość na zupę. Gdy mu się ta sztuka uda, tym lepiej. Jeśli nie, porywa ze stołu jakieś flaki i ulatnia się ze śmiechem. Jeśli dla cudzoziemców, których u siebie gości, wziął bilety do teatru, idzie razem z nimi na przedstawienie, nie płacąc za siebie. A nazajutrz przyprowadza jeszcze dzieci i pedagoga. Jeśli ktoś zrobił dobry interes, domaga się jakiegoś udziału w zyskach. Pożycza od sąsiada raz jęczmienia, raz słomy i jeszcze zmusza poczciwca, by mu to dostawił do domu. W łaźni gotów przemocą pchać się do kotłów i czerpiąc wodę, mimo głośnych protestów kąpielowego, sam się polewa. Odchodząc stwierdza, że jest umyty. A tobie nic za to nie jestem winien, dodaje. Plutarch. Wstydliwi bowiem często popełniają te same błędy, co bezwstydni, z tą różnicą, że martwią się i boleją z powodu tych błędów, zamiast się nimi cieszyć, jak tamci. Bezwstydnik wszakże nie odczuwa przykrości, popełniając czyn haniebny, a wstydliwy przejmuje się nawet pozornie haniebnym, gdyż fałszywym wstydem nazywamy nadmiar wstydliwości. Stąd ma też i nazwę, jako że twarz w pewnym stopniu oddaje i wyraża zbicie stropu i skonfundowanie duszy. Tak jak przygnębieniem nazywamy smutek, pod którego wpływem spuszczamy oczy, tak określamy mianem fałszywego wstydu taką wstydliwość, która nie zdobywa się nawet na spojrzenie w oczy komuś, czegoś się domagającemu. Stąd to mówca powiedział, że bezwstydnik ma w oczach nie źrenice, tylko nierządnice. A znowuż wstydliwy zdradza oczyma zniewieściałość i nadmierne wydelikacenie duszy. A gdy ulega czyjemuś bezwstydowi, zasłania to mianem onieśmielenia. René Descartes. Bezwstyd, czyli bezczelność, która jest pogardą wstydu, a często także chwały, nie jest namiętnością, ponieważ nie wywołuje go w nas żaden szczególny ruch tchnień życiowych. Bezwstyd jest raczej występkiem przeciwnym wstydowi, a zarazem chwale, o ile oba te uczucia są dobre. Podobnie jak niewdzięczność jest przeciwna wdzięczności, a okrucieństwo litości. Blaise Pascal. Wstyd jest tylko nie mieć wstydu. Thomas Hobbes. Pogarda dla dobrej sławy nazywa się bezwstydem. Baruch Spinoza. Musimy tu zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy poczuciem hańby a wstydem. Otóż poczucie hańby jest smutkiem następującym po czynie, którego się wstydzimy. Wstyd zaś jest obawą, czyli trwogą przed hańbą, powstrzymującą człowieka od popełnienia czegoś haniebnego. Bernard Mandeville. Nie do wiary, jak dalece dawka wstydu potrzebna jest nam do tego, by móc współżyć z innymi. Jest to ułomność naszej natury. Każdy, kto jej ulega, czyni to niechętnie i gdyby mógł, zapobiegłby temu. A przecież od tego zależy pomyślny rozwój stosunków między ludźmi i żadne społeczeństwo nie mogłoby nabrać ogłady, gdyby ogół ludzi słabości tej nie ulegał. Ponieważ więc poczucie wstydu jest nieprzyjemne, a wszelkie istoty starają się działać we własnej obronie, przeto wydaje się, iż dążąc do uniknięcia tej nieprzyjemności, człowiek powinien by w miarę posuwania się w latach w dużej mierze przezwyciężyć swój wstyd. To jednak byłoby szkodliwe dla społeczeństwa. Dlatego też od najwcześniejszego dzieciństwa staramy się przez wychowanie nie zmniejszyć czy zniszczyć, lecz wzmóc owo poczucie wstydu. Arthur Schopenhauer. Jako symbol bezczelności i bezwstydności winniśmy przyjąć muchę. Podczas gdy bowiem wszystkie zwierzęta unikają nade wszystko człowieka i już z daleka przed nim pierzchają, ona siada mu wprost na nosie. Barbara Skarga. O bezwstydzie należy mówić z wielką ostrożnością. Tam, gdzie chodzi o normy obyczajowe, a tym bardziej o wartości, zawsze będą się pojawiały konflikty i wobec nich stajemy dziś niemal na każdym kroku. Są jednak pewne wartości niezbywalne, podstawowe, takie jak życie ludzkie lub sam człowiek. Nie mam więc wątpliwości, że bezwstydny jest ten, kto popełnił zło, zabił i nie żałuje, a co więcej, drwi sobie z naszego zgorszenia. Jest on ekshibicjonistą zła. Popełnił je, ale się nie wstydzi, nie ma wyrzutów sumienia, lekceważy swój czyn, lekceważy prawa, które ten czyn za zły uznają, lekceważy opinie innych ludzi. Jest bezwstydny. Bezwstyd naszych czasów nie da się wyjaśnić tylko w estetycznych i moralnych kategoriach, choć się z nimi wiąże. Jego korzeni trzeba szukać gdzie indziej, tak zresztą jak i całej cywilizacji spektaklu, która dziś panuje. Nie wdając się w analizy, chcę tylko zaryzykować twierdzenie, że owa rządza spektaklu rośnie wraz z demokratyzacją społeczeństw, a przede wszystkim z rozwojem technik informacji. Większe możliwości jej zdobycia rozbudzają pragnienia zaspokojenia ciekawości. Ludzie są ciekawi, chcą wiedzieć, kto i jak umarł, kto z kim przebywa, z kim śpi, co je, jak mieszka, skąd ma pieniądze, jeżeli cierpi, to dlaczego, jeżeli się cieszy, to co się za tą radością kryje i tak dalej. Każdy sekret budzi chęć jego odkrycia. To bowiem, co zasłonięte, rodzi podejrzenie. Właśnie podejrzenie jest dziś jednym z najsilniejszych motorów nie tylko owej ciekawskiej gawiedzi.